Sebastian Wierciak, witam serdecznie. Moim i Państwa gościem jest dziś prawnik Szymon Osowski z sieci obywatelskiej Watchdog Polska.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Sporo się dzieje w naszym samorządzie, że tak powiem, obwarzankowym, o tak powinienem powiedzieć, wokół Szczecina. Mamy chociażby w Goleniowie burmistrza Krzysztofa Sypienia, który nie dostał absolutorium. To się rzadko zdarza, zwykle to są takie sesje Rady Miasta, które są formalnością, a tutaj tej formalności nie stało się zadość. Co to tak naprawdę oznacza?
Znaczy, sesje absolutoryjne mają to takie znaczenie, że dotyczą głównie pieniędzy. Jeżeli się wszystko zgadza, no to rzeczywiście to jest wyjątek, tak jak tu przed chwilą padło, żeby ktoś nie dostał absolutorium. Efektem tego jest to, że teraz Rada może podjąć uchwałę o referendum odwoławczym, tak naprawdę można powiedzieć, jeżeli chodzi o burmistrza. Natomiast no, trzeba chwilę odczekać, to 14 dni, później będzie opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o nieudzieleniu absolutorium i następnie może Rada podjąć taką uchwałę. Zatem otwiera to drogę do referendum, natomiast to wymaga decyzji radnych i chyba takiej trochę odwagi, no bo skoro powiedzieli, że nie udzielamy absolutorium, no to skutkiem tego, pewnie znają przepisy ustawy o samorządzie gminnym, jest to, że teraz trzeba powiedzieć B.
No pytanie, czy powiedziane będzie B, no bo w zeszłym roku też była taka sytuacja, że nie było tego absolutorium za pierwszym razem.
Jeżeli dochodzi do sytuacji, w której podejmuje się rokrocznie, nie udziela się absolutorium, no to moim zdaniem jest jednoznaczne. Znaczy pieniądze są jedną z ważniejszych kwestii w miastach i w gminach. No jeżeli dochodzi do sytuacji, w której nie zgadza się, no to jest bardzo ważne, albo są za małe dochody albo za duże wydatki, tak najprościej można powiedzieć. I to oceniamy rok do roku, że jest coś nie tak z pieniędzmi, a przecież przypomnę, że mogą później przychodzić jakieś plany naprawcze i tak dalej. No zatem, jeżeli Rada się nie zgadza co do finansów, no to powinna moim zdaniem bezwzględnie powiedzieć, że chcemy referendum. Natomiast no, trochę to może być taki jakiś straszak polityczny, bo to też jest w takim działaniu bardziej politycznym. Natomiast uważam, że jeżeli, bo są jakby sesje absolutoryjne dzieli się na dwie części. Pierwsza to jest kwestia wotum zaufania, jeżeli chodzi o raport o stanie gminy. To jest ta pierwsza część sesji i to jest taka ocena polityczna. I jeżeli się nie udziela wotum zaufania do tego raportu, to jest ocena polityczna. Natomiast...
No i tak było tutaj również, była negatywna ocena.
I to uważam, że to jest taka kwestia odpowiedzialności politycznej, ale nie przy pieniądzach. Uważam, no i to jest, jeżeli nie udziela się absolutorium, no to moim zdaniem to jest wyraźny sygnał od Rady, że się nie zgadza. Natomiast to też jest ciekawe, no bo przecież to radni uchwalają budżet. Zatem no, mi się wydaje, że to jest na razie bardziej gra polityczna, ale jeżeli mielibyśmy poważnie traktować samorząd, który jest najbliżej mieszkańców, realizuje najważniejsze nasze usługi, no to moim zdaniem radni bezwzględnie powinni podjąć uchwałę o referendum, bo to byłoby w porządku do wyborców.
Będziemy się temu przyglądać. Przenosimy się do dobrej gminy, gdzie wicewójt, pan Malinowski, no, zasiadał w zarządzie polickiego przedsiębiorstwa ciepłowniczego, tak? A chwalił się EMBA. Jak się okazuje, tego wykształcenia nie ma. Wczoraj tłumaczył reporterowi Radia Szczecin, że on wcale nie mówił o tym, że ma ten dokument, tylko zaznaczył w mediach społecznościowych, że 2 lata studiował EMBA, a w mediach społecznościowych nigdzie nie zaznacza się tego, że się skończyło, tylko gdzie się studiowało. Więc takie jest tłumaczenie pana Malinowskiego. I co dalej z tym wątkiem?
Znaczy, ja sobie pozwolę na krótki trochę komentarz i też przepraszam jakby za to wyrażenie. Albo, znaczy nie wiem, co jest gorsze z tego, co powiem, że albo się robi z nas idiotów, albo pan Malinowski nie miał tej wiedzy. Co jest bardziej niebezpieczne z takiego punktu widzenia, że jeżeli ktoś idzie do organów spółek i musi mieć konkretne czy uprawnienia, czy wykształcenie, czy skończone kursy i on o tym nie wie, że startuje tam i tego nie ma, albo w tej chwili to, co też obejrzałem zarówno nagranie, jak i przeczytałem oświadczenie, no trochę jakby, no się nie wiem, co zrobić. No się moim zdaniem, ja nie wierzę w to i też powiem, to jest moja prywatna opinia, nie wierzę w to, że nie miał ten pan takiej wiedzy. Raczej bym powiedział, że to chyba było tak, że nie wiem, czy się może uda, czy jakaś po prostu taka chęć zasiadania w tych organach spółki. Natomiast jeżeli chodzi o efekt, znaczy bezwzględnie ten pan nie powinien już pełnić funkcji publicznej. Znaczy to jest sytuacja, która dyskredytuje. No jeżeli my wymagamy od polityków, i to też przecież przez wiele lat podkreślaliśmy to jakby uwłaszczaniu się na publicznym, załatwianiu sobie stołków. Jeżeli mamy teraz taką sytuację, że doszło do... To jest moim zdaniem świadoma nieprawidłowość. No to oczekiwałbym nie tylko tych zwrotów pieniędzy, czy jakiegoś takiego przepraszania.
Bo to się dokonało.
Tak, ale po prostu powiedzenia, no nie, no skoro to zaszła taka sytuacja, nie mogę pełnić funkcji publicznej, bo przecież funkcje publiczne w samorządzie to też jest odpowiedzialność, ale też pewne zasady i etyka.
A co z burmistrzem Polic, który go zatrudnił? Nie sprawdzając tego dokumentu tak naprawdę?
Właśnie to tu akurat ciężko mi powiedzieć, czy to bezpośrednio podejmował decyzję burmistrz Polic. Natomiast jeżeli konkretnie, uważam, że też powinna być odpowiedzialność osób, które podejmowały decyzję. Nie wiem na jakim szczeblu i kto dokładnie podejmował decyzję, ale bezwzględnie. To zaczyna przypominać trochę sytuację z tymi różnymi, jeżeli chodzi o MBA w całej Polsce, oszukiwania trochę na studiach, później załatwianie sobie funkcji, Erasmusy samorządowe. I to taki, bym powiedział, taka podobna sytuacja. Trochę formalnie inna, ale też opierająca się o ten system takiego, bym powiedział, załatwiania sobie stołków. No bo wiadomo, to jest ten nasz polski samorząd tak trochę wygląda, że te stołki się załatwia.
Mieliśmy w Krakowie stołek, który był stracony przez prezydenta miasta podczas referendum. Pan uważa, że referendum w Szczecinie to nie jest sprawa, która byłaby możliwa po tylu latach, żeby ktoś wpadł na pomysł, żeby odwołać Piotra Krzystka, ale to nie oznacza, że nie może być wcześniejszych wyborów w Szczecinie. Dlaczego?
Ja pogratulowałem prezydentowi Szczecina Piotrowi Krzyskowi w weekend i trzymam za niego kciuki serdecznie, dlatego że prezydent Krzystek zaangażował się w nową partię polityczną Nowa Polska. Była teraz kolejna konwencja w Warszawie w weekend. Piotr Krzystek występował i nawet muszę powiedzieć, bo znam osoby, które są w tym ruchu, że było to bardzo dobre wystąpienie i to jest super. W przyszłym roku są wybory parlamentarne. Chyba wygląda z tego, że prezydent Krzystek będzie startował w wyborach parlamentarnych. Życzę mu sukcesu, co otwiera nam drogę do przedterminowych wyborów samorządowych. I muszę powiedzieć, że to mnie zaskakuje w debacie publicznej w Szczecinie, że nie ma o tym w ogóle takiej publicznej mowy, że może być tak, że za rok, rok tam i dwa miesiące, czy tam cztery miesiące będzie prezydent Szczecina w parlamencie, zwolni się stołek, a to jest bardzo krótki okres. Moim zdaniem w tej chwili powinni się wszyscy szykować, ci, którzy zamierzają kandydować, bo z drugiej strony, jak się przyglądam Nowej Polsce i tego, co się mogło wydarzyć, jeżeli nie będzie trzeciej drogi, to będzie może być to ugrupowanie, na które ludzie w Polsce będą głosować. I może być tak, że rzeczywiście przekroczą 5-procentowy próg wyborczy. Prezydent Szczecina stanie przed wyborem, czy parlament, czy jednak dokończyć kadencję. Moim zdaniem wybierze parlament. No i w Szczecinie może być super nowe otwarcie po tylu latach.
Mówi pan, że to nie jest nierealny scenariusz tak naprawdę, tak?
Ja muszę powiedzieć, że...
Samorządowcy to jest taka siła, która może się wybić w Polsce, pokazując, że zobaczcie, tu są takie miasta, które były tak zarządzane, tu mamy przykłady, my już to znamy, my chcemy to naprawić w całej Polsce, tak?
Tak, natomiast to podkreślam, jeżeli dalej by na przykład istniała Polska 2050, to może jeszcze nie wierzyłbym w to, że mogą przekroczyć 5-procentowy próg wyborczy, bo się przyglądam temu od kilku miesięcy. Natomiast w tej chwili, jeżeli nie będzie, będziemy mieli dwie duże partie i trochę na prawicy, no to zostaje niezagospodarowana duża grupa wyborców po Polsce 2050 i to może być tak właśnie Nowa Polska z prezydentem Krzystkiem. I tam są fajne też nazwiska, więc to naprawdę w Szczecinie i po wielu latach może się wydarzyć coś, powiedziałbym, nowego i wyborczego, ale to powoduje, że powinniśmy się przyglądać, kto już staje w szranki.
Czyli wybory nie będą między Koalicją Obywatelską, Prawem i Sprawiedliwością i Konfederacjami tylko.
Mi się wydaje, że tak. Oczywiście mogę się pomylić, ale w takim sensie, że ten projekt jest fajnie budowany, jeżeli chodzi o ten politycznie i są też ciekawi samorządowcy, tam ciekawi ludzie. No więc przyglądajmy się temu. Natomiast dla Szczecina to może być duża zmiana przed wyborami, bo wybory samorządowe mają być 2029, a u nas były na początku 2028 roku, co też dla nas wszystkich w Szczecinie może być ciekawe.
Okej, lecimy dalej z tematami. W takim razie chciałbym podpytać o zarobki lekarzy. Jak pan śledzi ten temat, jeśli chodzi o te grube miliony zarabiane przez lekarzy, radnych tak naprawdę, bo trzeba to podkreślić, że to dzięki temu, że oni zasiadają w samorządzie, muszą składać oświadczenia majątkowe i dzięki temu właśnie mamy jawność, o którą Watchdog Polska tak walczy i te różnego rodzaju, chyba trzeba nazwać to po imieniu, patologie wychodzą.
Całe szczęście, że są jawne oświadczenia majątkowe, bo bez tego byśmy się tego nie dowiedzieli, jeżeli chodzi o ten szpital warszawski i to, co się tam wydarzyło. Natomiast przypomnę, że miesiąc temu Związek Miast Polski, czyli największa korporacja samorządowa, która zrzesza prezydentów największych miast w Polsce, ogłosiła postulat utajnienia oświadczeń majątkowych samorządowców. I to jest właśnie taka historia, o której my mówimy, że jeżeli nie będą jawne oświadczenia majątkowe, to dziennikarze i społeczeństwo nie wyłapie takich rzeczy, bo to formalnie, jeżeli oświadczenia majątkowe podlegają kontroli takiej, powiedziałbym, formalnej przez na przykład urzędy skarbowe i to by nie było wyłapane, bo tam by się w tabelkach wszystko zgadzało. Co do majątku, co do zarobków. Natomiast ta ocena zasadności, to jest ta ocena, dzięki, która może być dzięki temu, że oświadczenia majątkowe są jawne i samorządowcy od lat podnoszą to, że oświadczenia majątkowe powinny być tajne, więc to paradoksalnie ta sytuacja dobrze się wydarzyła, bo ucina wszystkie te pomysły na utajnienie oświadczeń majątkowych. Natomiast co do lekarzy, to jest też, to jest ważna sprawa i my też podjęliśmy decyzję, że zapytamy wszystkie szpitale w Polsce o wynagrodzenie wszystkich lekarzy z imienia i nazwiska i prawdopodobnie jutro wyjdą o pytania od nas i będzie to można śledzić u nas na stronach internetowych na bieżąco, bo to jest duża dyskusja. Konsultowaliśmy wczoraj też to z organizacjami pacjenckimi, też które zajmują się, jeżeli chodzi o zdrowie i o służbę zdrowia. Brakuje takich danych rzetelnych, bo ta dyskusja, no się to teraz nie wiemy, czy ten przykład jeden, czy tam kilka przykładów, które zostały teraz wyciągniętych, to jest, nie wiem, jakiś
wyjątek
promil.
Wyjątek stanowiący o regule?
Więc warto o tym pogadać w całości i też nawet jak premier Tusk w zeszłym tygodniu, czy tam półtora tygodnia temu podkreślał, że tam o tej, że będą teraz zbierali dane, to przypomnę, że każdy może zapytać w swoim szpitalu, ile zarabiają lekarze z imienia i nazwiska i to szpitale muszą podać co do grosza, ile kto zarobił o konkretny lekarz, więc ta dostępność informacji jawność jest zawsze.
Wniosek o udostępnienie informacji.
Zwykłym mailem można to wysłać, więc jeżeli interesuje nas, ile zarabiają lekarze, ale też nauczyciele czy urzędnicy, to jest wszystko w Polsce jawne.
Z tej praktyki oczywiście w szpitalu, bo tak, ile w gabinecie prywatnym,
to prywatnie,
to tego się nie dowiemy.
My też jako sieć nigdy nie pytamy o prywatne rzeczy, natomiast jeżeli ktoś jest ogromnym specjalistą i zarabia prywatnie, to super, a za publiczne to ważne, żebyśmy wiedzieli, to są nasze złotówki.
To jak wygląda scenariusz planowany, kiedy możecie się dowiedzieć tych wszystkich informacji, kiedy je upublicznicie?
Jak wyślemy jutro wnioski, to szpitale będą miały bezbędnej zwłoki do 14 dni, czyli gdzieś za około 2,5 tygodnia powinniśmy mieć pierwsze dane, żeby zobaczyć, ale na bieżąco też u nas można to śledzić na federowanie.sieciobywatelska.pl, tam po prostu widać nasze pytania i widać wszystkie odpowiedzi, więc będzie można to przeglądać. No bo też ważne jest w tej debacie, bo ja się teraz boję, że takiej dyskusji po prostu na skrajnych przykładach. Na przykład jedni będą podawali duże zarobki, a inny lekarz powie, że zarabia bardzo mało. To jest dyskusja, no się tak nie powinniśmy dyskutować. Debata publiczna powinna się opierać na rzetelnych danych. No
wczoraj doktor Maria Kubisa na tym fotelu w rozmowie pod krawatem mówiła, że w listopadzie w szpitalu w Nowogardzie wykonała ponad 40 operacji. Do tej pory nie dostała wynagrodzenia, a musiała wręcz zapłacić podatek, bo wystawiła rachunek za tę operację, tak?
Tak, dlatego no to właśnie tylko rzucą przykłady. Zbierzmy dane, zobaczmy jak to wygląda. To się też jest bardzo ważne i po tylu latach, że administracja, czyli rząd się zdecydował przyjąć przepisy, które będą jakoś to zbierały. No się to też pokazuje, że do tej pory po prostu było to bez żadnej, nie mówię o kontroli czy nadzorze, tylko w takiej, żeby zbierane dane. Zobaczmy jak wygląda struktura zarobku.
Jarosław Rzepa z PSL-u mówił w rozmowie pod krawatem kominówka. Zróbmy tak, żeby lekarze zarabiali w szpitalu maksymalnie 30 tysięcy złotych miesięcznie, nawet na rękę, ale żeby było jakieś maksimum.
To ja jestem kompletnie tego przeciwnikiem. To jest taka rozmowa, że jeżeli ktoś przychodzi do samorządu, to świadczy misję i powinien zarabiać tyle, ile zarabiają. Ja nie wiem, ile powinni zarabiać lekarze. Jeżeli ktoś jest specjalistą, nieważne w jakiej dziedzinie, powinien być wynagradzany w taki sposób, żeby to było adekwatne do jego jakby umiejętności.
To są lata nauki też, prawda?
Tak, ale druga rzecz jest taka, że o czym my mówimy, jeżeli będzie pełna dostępność takich informacji, będziemy mogli ocenić zadłużenie szpitala, strukturę wynagrodzenia lekarzy i różnych rzeczy, no to wtedy możemy dyskutować, czy to jest dużo, czy mało. Natomiast, no bo to jest takie, ale czego 30 tysięcy, a nie 10 albo 5? No więc skoro ktoś idzie do służby zdrowia, no to powinien, a państwo ułożyło na jego wynagrodzenie przez lata, no to powinien teraz za 5 tysięcy pracować. No to jest niepoważne i to jest po prostu nieadekwatna reakcja polityków i też niepoważne, bo ja uważam, że to można powiedzieć, że jeżeli ktoś idzie do parlamentu, to bym powiedział, że w parlamencie powinni za darmo być politycy.
A tutaj w cudzysłowie każdy musi gdzieś pracować. Tutaj nawiązuję do waszego innego hasła, które używacie do tego, żeby sprawdzać, jak wygląda sytuacja radnych. To jest polowanie na radnych? Polowanie to... na czarownicę.
Tak, no się tak to niektórzy radni przedstawiają. Natomiast jest to pierwsza mapa Polski, bo ona już jest, znaczy zajęło nam to dużo więcej czasu. My jeszcze kończymy jakby ten pierwszy etap. Natomiast jest to pierwsza mapa Polski, która pokazuje, ile jakby też nie zebraliśmy wszystkich danych, bo tego to jest niemożliwe, żeby w tak krótkim czasie zebrać. Jacy radni zmienienie nazwiska pracują w swoich jednostkach, w miastach i gminach, gdzie pełnią mandat, gdzie pracują, czy w szkołach, w ośrodkach sportu, czy w spółkach.
Czyli bardzo często pracują jako kontrolujący siebie samego.
Tak, myślę, to w ogóle jest rzecz, która nie powinna być dopuszczalna. Jeżeli ktoś poważnie traktuje demokratyczne państwo prawa i pewne zasady, to nigdy nie powinien pracować w jednostkach organizacyjnych. Natomiast jakby wracając na nasze podwórko, mamy dosyć ciekawą historię, dlatego że w Szczecinie dwoje radnych pracuje w spółkach miasta i jedna spółka, czyli jako generator, potwierdziła nam, że chyba Jan Posłuszny jest tam zatrudniony. Natomiast Zwik nam nie chce do dziś powiedzieć, że radna Wiktoria Rogaczewska tam pracuje, który wszyscy wiemy, że tam pracuje i nie chcę powiedzieć, ale też to ciekawe, bo napisaliśmy osobie...
Zabierają wody w usta, że tak żartuję.
No, się powiedziałbym, że korzystają z kruczków prawnych, żeby na to nie odpowiadać. Zwik jest coraz mniej przejrzysty. Jest takie, jak my dopytujemy, czy ja dopytuję różne rzeczy w Zwiku, to rzeczywiście jest tam coraz gorzej z jawnością. I druga rzecz jest taka, że też napisaliśmy do... Akurat nie sprawdziłem dzisiaj rano, czy już jest odpowiedź, ale to już napisaliśmy chyba z 2 tygodnie temu do samej radnej Wiktorii Rogaczewskiej, żeby ewentualnie to potwierdziła, no bo to nie jest kwestia, że chcemy się spierać po sądach, tylko chcielibyśmy zbudować rzetelną bazę danych i pokazywania takich, no i też dzisiaj, do dziś, znaczy może już dzisiaj jest odpowiedź, ale na pewno nie było jeszcze w ostatnich dniach od Wiktorii Rogaczewskiej. Też to pokazuje, że no jakby trochę też takie niepoważne. Jakby wszyscy wiemy, jaka była historia z zatrudnieniem, że były jakieś wątpliwości, później była, że pracuje w tej spółce, a spółka mówi, nie odpowiemy, tutaj radna nie odpowiada. No, takie bym powiedział.
Ale widzi pan jakieś wyjątki od reguły w tym temacie? Czy to jest tak, że na przykład, okej, lekarz radny, okej, no bo to jest lekarz, on leczy w naszym miejskim szpitalu, ale jest lekarzem, nauczyciel, okej, bo jest nauczycielem, ale już na przykład praca, nie wiem, w zakładach wodociągów to już nie.
Ja akurat to jest dzielenie. Znaczy ja wiem, że to jest mało popularne wśród głównie nauczycieli, bo najwięcej rzeczywiście radnych, którzy pracują w jakichś jednostkach organizacyjnych w swoich miastach i gminach, to są nauczyciele. No ale jaka jest różnica między nauczycielem a pracownikiem z jakichś zakładów wodociągów i kanalizacji czy jakiegoś innego, jakiejś innej spółki? No nie ma żadnej. Znaczy te osoby decydują o majątku publicznym, przyjmują budżet, wpływają. Też mamy takie historie. Znaczy ja powiem, jestem zbudowany na przykład taką historią, że w momencie, w którym odpaliliśmy ten serwis, każdy musi gdzieś pracować, zadzwonił do nas radny z południa Polski, który powiedział, że świadomie nie startował do swojej gminy, gdzie jest nauczycielem, a wystartował do powiatu, bo on wie, że to będzie rodziło konflikty interesów. Więc są ludzie świadomi, którzy mówią, no nie, to znaczy nie mogę być tak, jak tutaj pan powiedział, nie będę się kontrolował siebie tak naprawdę, czy tam kontrolował wójta, burmistrza, prezydenta, który mnie kontroluje, no bo no, ja to powtarzam od dłuższego czasu. Demokracja to nie tylko zakazy, ale też zasady. No, my ta, jak się strasznie denerwujemy na polityków centralnie, czy na naszych polityków lokalnie, że coś tam zrobili nie tak. No ale to wynika z tego, że w wielu miejscach się pozwala na takie rzeczy, które nie powinny mieć miejsca. No, nie są etyczne, nie są jakieś czyste tak naprawdę. No i taka to jest nasza jakby... Nie kłócimy się na to, bo jeżeli nam się nie podoba, co robią politycy i też na przykład różne takie... No, zaczął się wczoraj proces posła Mateckiego i tej takiej historii różnych tych przepływów pieniędzy. No to jak się nie godzimy, nas to denerwuje, to również nie powinniśmy godzić na takie nawet drobne rzeczy, no bo to psuje. No, zawsze ta granica jest przesuwana i na końcu po prostu się budzimy w tym, że jest źle.
Jak pan patrzy na demokrację za 10 lat, to jest pan optymistą czy pesymistą?
Pesymistą. No się psuje nam się coraz bardziej, chyba też przez debatę, poziom debaty publicznej, ale bardzo mnie martwi, jak, bo mówimy głównie o samorządzie w tej chwili, jak bardzo wójtowie, burmistrzowie, prezydenci stają się... nie wiem, jak to użyć, tak jak to powiedzieć, ale chodzi o to, że oni bardzo się utwardzają w takim antydemokratycznej postawie. I takiego bardzo, bardzo dużo mamy takich historii w ostatnim czasie, że ludzie są po prostu przez wójtów, burmistrzów, prezydentów zniechęca się społeczeństwo na przykład do dziennikarzy, do lokalnych aktywistów i staje na przykład taki wójt, burmistrz, nagrywa filmiki o tym, że ktoś tam jak go pyta, to hejtuje i tego jest coraz więcej. I też coraz więcej władze pozywają różnych dziennikarzy i osoby, które coś przyglądają się władzy, że żeby ich zająć w sądach. I tego jest coraz więcej. I mam takie, oczywiście powiedziałem, że pesymistyczne podejście do tego, co będzie za te, powiedzmy, 10 lat. Natomiast to jest z drugiej strony, co pokazują nasze podjuchy, że to jest świetny przykład, że jednak my, nasi, jako społeczeństwo, już też potrafimy zawalczyć o swoje. I tego, to pamiętajmy.
Mówi pan w kontekście bazy paliw,
tak? Tak, bazy paliw. I moim zdaniem jedynym ratunkiem, przepraszam, tak użyję i to uproszczę, jest to, że my jako społeczeństwo nie będziemy się na to godzić. Na różnych poziomach i będziemy protestować i walczyć o swoje.
A plany ogólne trochę pokazały, że w tych samorządach ludzie walczą, nie zawsze są w stanie wywalczyć.
To się zgadza. No się ta, w ogóle cała Polska teraz uchwala plany ogólne i rzeczywiście przy tych planach ogólnych, bo one dotyczą i prywatnych interesów, takich, mm-hmm. że moich działek, ale też dotyczą jakby...
Deweloperów,
ale też dotyczą takiego jakby kwestii, co się wydarzy w przestrzeni publicznej na lata. Mm-hmm. I to jest też fajny przykład. Jeszcze raz wypadam za to pytanie optymistycznie, za 10 lat demokracja pesymistycznie, optymistycznie. Jeżeli patrzę, jeżeli miałbym spojrzeć z punktu widzenia, jak społeczeństwo jest coraz bardziej świadomy, to jestem pozytywnie nastawiony.
Czyli trochę pesymista, trochę optymista.
Tak.
Jak to mówił Lech Wałęsa? Okej. Dzięki wielkie. Szymon Osowski z sieci obywatelskiej World Dog Polska był moim i państwa gościem.